Co w prawie piszczy.
Kłaniamy się Państwu w kolejnych rozważaniach kodeksowych. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Ewa Skrabacz też w pełnej gotowości. I dziś przed nami, po tych rozważaniach o braterstwie sprzed tygodnia, dziś przed nami takie pojęcia jak życie pustelnicze i stan dziewic. To też nam się mieści w tych instytutach, o których mówimy w tym roku?
Tak naprawdę to te dwie rzeczywistości istnieją oddzielnie. Tak? One są omawiane przy okazji życia zakonnego, bo w tym szeroko rozumianym przy zakonnym jakoś się mieszczą. Natomiast one nie mają formy instytutów. To jest coś, co istnieje obok instytutów życia konsekrowanego.
Kodeks tak nawet to wprowadza. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, Kościół uznaje życie pustelnicze, czyli anachoretyczne.
Zgadza się. I to życie anachoretyczne, według mojej wiedzy, było właściwie pierwotne. To znaczy to zgromadzenia wzięły się z pustelników, którzy mieli taką potrzebę też właśnie, aby prowadzić też częściowo życie wspólnotowe i z tego rozwinęły się zgromadzenia, które prowadzą właściwie tylko to życie wspólnotowe, ale takim rzeczywiście pierwotnym życiem zakonnym było życie pustelnicze. Zresztą słyszymy, gdzieś karmimy się takimi powieściami o tym życiu ojców pustyni właśnie, tak, tym życiu rzeczywiście tych takich bożych samotników i w tym znaczeniu to życie wspólnotowe jest wtórne do tego właśnie życia samotniczego.
I tak chciałam powiedzieć, że bardziej lajtowe, jeśli takiej kategorii mogę użyć, bo kodeks mówi, że w tym życiu pustelniczym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie w odosobnieniu, gorliwą modlitwę i pokutę, poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.
I tak można sobie powiedzieć było od początku, tak? To znaczy to życie wspólnotowe wzięło się pewnej uciążliwości tego życia samotnego, tak? Życia właśnie eremickiego czy anachoretycznego. Natomiast są tacy, którzy do czasów nam współczesnych takie życie praktykują i to rzeczywiście nieraz w bardzo surowych warunkach. Oczywiście to bywa też tak, że są też zgromadzenia zakonne, które żyją pustelniczo. No, dość powiedzieć na przykład, że Paulini są zgromadzeniem pustelników.
O, to może być zaskoczeniem, kiedy pomyślimy. Chociażby o Jasnej Górze.
Może niespecjalnie to jest pustelnia,
no
tak? Natomiast to tak oczywiście na marginesie naszych rozważań, ale żeby mieć świadomość, że są takie zgromadzenia, takie zakony, które mają wpisane to życie pustelnicze, swój charyzmat, ale to jakby jest poza nimi, bo mówimy o tych, którzy żyją poza instytutami zakonnymi jako pustelnicy. To jest to forma życia, która jest obecna, czy odradza się także w licznych diecezjach.
No właśnie, powiedzmy, że dziś w Polsce mamy pustelników.
Tak, oczywiście mamy takie osoby, nie jest może ich wielu, nie wiem, nie znam statystyk, nie wiem, czy w ogóle były prowadzone takie statystyki, może przez kogoś gdzieś, ale pewnie trudno dostępne. Natomiast są takie osoby w poszczególnych diecezjach, które decydują się na takie życie. Czasami są to osoby już po jakimś doświadczeniu zakonnym, które uznają, że ta jednak forma życia zakonnego to jest jakby dla nich za mało, czy to jest niewłaściwa forma. A czasami są to osoby, które, księża decyzjalni także, czy zupełnie osoby świeckie, które pragną w takim życiu funkcjonować.
Jak się to odbywa? To znaczy, czy to trzeba się jakoś pokazać biskupowi i powiedzieć, że ja tutaj na terenie diecezji chciałabym właśnie takie życie prowadzić?
Trudno trochę inaczej, tak? Bo jakby ktoś musi objąć patronat właściwie jakiś nad tym życiem pustelniczym, ale oczywiście to, że ktoś prowadzi życie surowe, nie chce się z tym obnosić i nie chce być prawnie zatwierdzony, to jest jakby jego sprawa i takie życie może prowadzić, ale wtedy nie będzie uważany w sensie ścisłym za pustelnika, ponieważ właśnie, żeby prawnie ta osoba musiała być uznana, to ona musi ślub czy jakieś inny rodzaj pewnego zobowiązania publicznie przedstawić wobec biskupa decyzjalnego.
Mm-hmm. I tu oczywiście znowu powrócą te trzy rady ewangeliczne, praktykowanie ich, no i właśnie to takie publiczne zobowiązanie, no bo jesteśmy wspólnotą i mamy prawo też wiedzieć o sobie pewne rzeczy.
Osoby zakonne to są te, które składają publiczne śluby. Tutaj, jeśli mówimy zatem o pewnej formie życia zakonnego, chociaż poza instytutem zakonnym, to te śluby muszą mieć charakter publiczny.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.